Wielce czcigodni przedstawiciele władz państwowych, parlamentarnych, samorządowych, bądźcie pozdrowieni. Pierwsze dzisiejsze czytanie, fragment Księgi Rodzaju, dobrze znamy i słyszeliśmy wiele razy. To jest opowiadanie o grzechu, o buncie człowieka przeciw Bogu, potem o rozliczeniu, o sądzie, o pogubieniu się człowieka w odczytywaniu celu i sensu swojego życia. Ono robi wrażenie. Obojętnie, ile razy je czytamy, takie jest Pismo Święte. Za każdym razem dostrzegamy jakby głębszą jego warstwę, jakby nowe myśli, które trzeba brać pod uwagę. Próbujemy, kierując się do Adama, mówić mu: wytłumacz się z twoich wyborów, z tego nieposłuszeństwa, z braku zaufania do Boga. Przecież miałeś wszystko. Miałeś raj, Bożą przyjaźń, harmonię, pomoc sobie podobną. Czego ci brakowało? Miałeś wolność, swobodę, ład. Wystarczyło posłuszeństwo Bogu, zaufanie Mu, poddanie się Jego woli. Ale to tak jest z człowiekiem. Tu cały kłopot. Nie chcę poddania. Nie chcę posłuszeństwa. Nie chcę respektowania cudzej, nawet jeżeli chodzi o Bożą decyzję. W takich okolicznościach chętniej wybieramy tych, którzy myślą podobnie do nas, tak jak ty wybrałeś Ewę, a właściwie nawet wybrałeś solidarność z podpowiadającym ci przewrotnie buntownicze decyzje wężem. Myślał Adam: jestem wolny, a Bóg mnie zniewala, ogranicza tę wolność, zakazuje mi czegoś, co przecież się należy. Nie dostrzegał, że owocem posłuszeństwa może być ład, szczęście i pokój. Wybiera wolność pozorną. Bardzo szybko doprowadziła ona do niewoli, do cierpienia, do buntu. Siebie wybrał. Postawił swoje decyzje ponad Bogiem. Chciał ocalić swoje interesy, swoje ego. Tak jak nam to podpowiadają dzisiaj rozmaite reklamy. Wybierz siebie. Realizuj siebie, spełniaj siebie. Wybrał swoje korzyści, wybrał pozory. Świat dzięki temu jego wyborowi, dzięki tej jego decyzji, stał się gorszy. Gdy, mówił Jan Paweł II, gdy miejsce wierzących i świętych zajmują ludzie bez Boga, wówczas prawem stają się egoizm i nienawiść. Gdy miejsce wierzących i świętych zajmują ludzie bez Boga, wówczas prawem stają się egoizm i nienawiść. I tak to trwa. Można popatrzeć na historię człowieka jako nadzieję jego buntu przeciw Bogu, dzieje tragicznych ludzkich pomyłek. Czy zatem to dzisiejsze pierwsze czytanie opowiada historię człowieka, przeszłość, czy raczej przywołuje zawsze aktualne ostrzeżenia? Ile i co bywa człowiek gotów sprzedać za doraźne korzyści? Stanisław Cat-Mackiewicz w różnych swoich książkach, dzisiaj mało czytany, ale będący źródłem przecież bardzo trafnych spostrzeżeń, przypominał, jak łatwo XVIII-wieczna arystokracja, polska arystokracja, sprzedawała ojczyznę, jak się godziła z rozbiorami, jak chętnie podejmowała służbę u carycy, u króla, u cesarza. W tych państwach, Austria, Prusy, Rosja, jej status faktycznie się nie zmieniał. Dochody, przywileje, majątki, być może nawet dzięki odpowiednio wczesnym deklaracjom, jeszcze zostały powiększone. Jakoś nie cytuje się dzisiaj tego powiedzenia, z którym spotkałem się już jako młody człowiek. Ibi patria, ubi bene. Tam ojczyzna, gdzie jest dobrze, gdzie jest korzyść. Zresztą ojczyzna, Polska, patriotyzm, naród, ta szczególna wspólnota wiary, kultury, myśli i serc, tak określił nasz naród Jan Paweł II jeszcze przed swoją pierwszą podróżą w 79 roku do Polski. A potem uzupełniał: patriotyzmowi musi towarzyszyć miłość ojczyzny, umiłowanie jej kultury i historii, specyficznych wartości, które stanowią o miejscu tej ojczyzny w wielkiej rodzinie narodów. Umiłowanie rodaków wreszcie, ludzi mówiących tym samym językiem i odpowiedzialnych za tę samą wspólną sprawę, której na imię ojczyzna. We Francji w 77 roku mówi mi kobieta: czy wie ksiądz, jak mi ta Polska pachnie? Tyle lat minęło, a ciągle widzę jej twarz. Czy wie ksiądz, jak mi ta Polska pachnie? Po Bogu, mówił kardynał Wyszyński, ojczyznę kocham najbardziej. A Jan Paweł II, żeby raz jeszcze go wspomnieć, przypominał, że Polsce trzeba ludzi sumienia. Bo to właśnie sprawą sumienia jest właściwy wybór, wolność, dobro i miłość rozumiana jako służba ojczyźnie. Co się porobiło z sumieniami Europejczyków, skoro ich przywódcy, wybrani przecież przez swoje narody, potrafią głosić tak dziwne poglądy? Prezydent Francji mówi: kultury francuskiej nie ma. Pominąwszy język, jakaś specyficzna niemiecka kultura nie jest do zidentyfikowania. Wtóruje mu jakby pani minister w rządzie niemieckim do spraw integracji. Utożsamianie polskości z nienormalnością wydaje się bardzo logicznie wpisywać w ten nurt myślenia. Dlatego potrzebujemy ludzi sumień. Dlatego potrzebujemy sumień, które przypomną, nauczą nas, że są wartości, których bez sumienia zrealizować się nie da. Przypomniała dziennikarka homilię księdza Jerzego Popiełuszki. Prawdziwym patriotą jest każdy, kto dba o dobro całego społeczeństwa, kto przeciwstawia się szerzeniu zła, a dąży do jedności i zgody. Jeśli chcecie być prawdziwymi Polakami, jeśli naprawdę postanowiliście sobie za cel, by dobro zwyciężało i aby system zła, zniewalania człowieka został pokonany, musicie być silni do samego końca. Czy tego nie uczył nas nasz wielki święty papież? Wytrwała, uporczywa praca, walka o wspólne dobro i o wspólną sprawę, której na imię Polska. W Dubrowniku, pewnie każdy, kto tam był, doskonale tę sytuację pamięta. Na XVI-wiecznym, pięknym gmachu Sądu Miejskiego umieszczono taki napis: w XVI wieku obliti privatorum publica curate, zapomniawszy o swoich interesach, troszczcie się o dobro wspólne. To takie XVI-wieczne zalecenie dla sędziów, polityków, dla społeczników, pewnie dla nas wszystkich. Zalecenie trudne, ale jasne. I więcej, jedyne, które może zagwarantować sukces. Trudne, pewnie dlatego papież Franciszek nie przywołuje się często tej jego myśli, przypomniał, że za sprawujących władzę trzeba się modlić codziennie. Papież dodawał, trzeba się modlić po to, aby nie gardzili prostym człowiekiem, by pamiętali o jego niezbywalnej ludzkiej godności. By o publika zabiegali wielkodusznie, w zgodzie z sumieniem, by nauczyli się trudnej sztuki. Znowu odwołam się do ojca świętego Franciszka. Trudnej sztuki kochania tych, którymi rządzą. Jak to się ma z wyrazami lekceważenia czy pogardy, które nieraz słyszymy z różnych środowisk skierowanych pod czyimkolwiek adresem? Spore to oczekiwania. Niełatwo zaufać Bogu. Niełatwo okazać Mu posłuszeństwo. Liczyć się z Nim, z Jego wolą bardziej niż ze swoją własną, niż z własnym ja. Historia Adama i Ewy pokazuje, udowadnia, jak stary jest to problem istniejący między Bogiem a człowiekiem. Trzeba jednak zobaczyć siebie w prawdzie. No wiemy dobrze, zaraz nas zapytają wzorem Piłata, co to jest prawda. Trzeba zapytać się i przypomnieć, bo przecież będą mówili o postprawdzie. Będą przypominali, że każdy głosi inną, że samo mówienie w pewnych środowiskach już jest traktowane jak totalitaryzm, faszyzm, czy nie wiem, co tam jeszcze. A człowiek bez prawdy żyć nie potrafi. Z kłamstwem nie chce się pogodzić. Ksiądz Jerzy ostatniego dnia swojego życia, kiedy był tu w pobliskiej Bydgoszczy, mówił: zwyciężać zło dobrem to zachować wierność prawdzie. Błogosławiony formułował swój testament dla Polski, dla nas. Wiedział, czuł, że walka o prawdę zdominuje polskie życie, że kłamstwo dotknie wszystkich istotnych dziedzin polskiego życia, małżeństwa, rodziny, szkoły, uniwersytetu, kościoła, kultury, ba, samego rozumienia człowieka, jego ducha, jego sumienia, a nawet jego ciała. Święty Paweł przypomniał nam dzisiaj w liście do Efezjan, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni. Bez Chrystusa, który jest prawdą, bez Boga, którego imieniem jest świętość, jak w tej Pawłowej wizji się ostać, jak choćby się zbliżyć do świętości. Mówimy często: a cóż ja mogę? Jestem tak nieznaczący, Jestem za mały. Co ja mogę wobec potęgi zła i kłamstwa? To posłuchajmy kardynała Wyszyńskiego. Ludzi mówiących wprawdzie nie trzeba wielu. Chrystus wybrał małą grupę do głoszenia prawdy. Tylko słów kłamstwa musi być dużo. Ono zmienia się jak towar na półkach. Ludzi mówiących wprawdzie nie trzeba wielu. Jeżeli uważnie wsłuchamy się w dzisiejsze czytania, dostrzeżemy, jak ten problem prawdy jest w nich obecny. W raju z podstępnym kłamstwem węża, niewiasty. W liście do Efezjan z Pawłowym przypomnieniem naszej synowskiej wielkości. W Ewangelii świętego Łukasza ukazującej wiarę Maryi w prawdę i moc Bożego Słowa. To bardzo ważne wskazówki, bo ani dobra, ani szczęścia, ani świętości nie osiągniemy wbrew prawdzie. Dzisiejszego wieczoru, kiedy zgromadzeni przy naszym Panu świętujemy tutaj w Toruniu, zjawisko chyba jedyne w świecie. Wydarzenie, o którym przypomniał nam ksiądz biskup Andrzej, wprowadzając w liturgię. Codziennie dziękował papież Bogu za Radio Maryja. My też chcemy dzisiaj dziękować. Nie tylko za jego powstanie i niesamowity rozwój, ale też za wszystkie dzieła, u fundamentu których leżą niewątpliwe talenty i ciężka praca ojca dyrektora i tych wszystkich, którzy od początku wspierali go swoją obecnością i pracą. Dziękujemy niepokalanej patronce Radia Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękujemy za sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, za Instytut Pamięć i Tożsamość i za dobro, które one przynoszą Kościołowi i Polsce. Dziękujemy pokornie Wszechmogącemu Bogu za to, że to radio przypomina nam ciągle nauczanie świętego Jana Pawła II. Rosną nowe, młode pokolenia Polaków, które już Ojca Świętego z bezpośrednich spotkań nie pamiętają. Dlatego trzeba przypomnienia jego homilii, wystąpień, przemówień. Dziękujemy za codzienne katechezy, które otwierają intelekty i serca słuchaczy na podstawowe wartości, nieodzowne przecież w życiu społecznym. To ich brak sprawia, że nieraz kłamstwo i cynizm zdają się w tym życiu silniejsze od prawdy, dobra i solidności. Dziękujemy za budzenie miłości do ojczyzny, za trudną sztukę. Uczenia służby tej ojczyźnie, za przedstawianie prawdziwej jej historii. W związku z niedawnymi wydarzeniami przypomniano to, co napisał Żeromski. Przypomniano również słowa Henryka Sienkiewicza. Chciałbym je powtórzyć, tylko nikczemne i złośliwe indywidua lub absolutni głupcy mogą porównywać nacjonalizm polski z charakterystycznym nacjonalizmem niemieckim lub rosyjskim. Nacjonalizm polski nie tuczył się nigdy cudzą krwią i łzami. Nie smagał dzieci w szkołach, nie stawiał pomników katom. Zrodził się z bólu największej tragedii dziejowej. Przelewał krew na rodzimych i na wszystkich innych polach bitew, gdzie tylko chodziło o wolność. To słowa Henryka Sienkiewicza, wielkiego polskiego pisarza, patrioty, którego chciano zupełnie chyba usunąć z procesu kształcenia młodych pokoleń Polaków. Dziękujemy dzisiaj Bogu za modlitwę, tę związaną z osobą świętej siostry Faustyny. Dodam, najpiękniejszego owocu, jaki Polska, jaki Kościół Włocławski dał Polsce, a Polska światu. Za jej dzienniczek, przecież najpopularniejszą książkę świata. Za codzienny różaniec. To jest prawdziwa odpowiedź na fatimską prośbę Bożej Matki. Za włączanie w ten różaniec i w tę modlitwę tysięcy słuchaczy. Za propagowanie brewiarza, modlitwy osób konsekrowanych, nie tylko księży, osób konsekrowanych, którymi stajemy się od chwili chrztu. Taka jest nauka Kościoła. Dziękujemy za nieustępliwą troskę o kulturę i narodowe dziedzictwo, za pamięć o dziejach wzniosłych, trudnych i pięknych. Myślę tu między innymi o ocalaniu pamięci dotyczącej tych Polaków, którzy z narażeniem własnego życia ratowali Żydów w czasie piekła II wojny światowej. To polskie serca były gotowe zapłacić ewangeliczną, najwyższą cenę. Nikt nie ma większej miłości, jak ten, kto życie swoje daje za przyjaciół swoich. Dziękujemy Radiu Maryja za miłość, jakiej uczy nas w stosunku do Europy. Za ukazywanie powodów do dumy z europejskiej tradycji, kultury i dziedzictwa. Dziękujemy za prawdę o naszym dziś. To Radio Maryja nieugięcie piętnowało wszystkie kłamstwa związane z tragedią smoleńską i budziło w tej i budziło w tym zakresie sumienia Polaków. Dziękujemy za uczenie miłości do Kościoła. Dzisiaj, kiedy mówi się tak Bogu, nie Kościołowi, za uczenie szacunku do osoby papieża, za otaczanie go modlitwą, aby kierowany Duchem Świętym umacniał śladem świętego Piotra braci w wierze. Dziękuję za wszystkie informacje dotyczące Kościoła. Wcale nie tak dawno, tylko z Radia Maryja i telewizji Trwam, mogliśmy zorientować się w tym, co robi Ojciec Święty Benedykt XVI, kiedy przebywał na Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie. Te czasy szczęśliwie minęły, ale rola, jaką odegrało Radio Maryja i Telewizja Trwam, jest nie do przecenienia. Wreszcie dziękujemy Radiu Maryja za stworzenie tego, jak to określam, prawdziwego ewenementu, za stworzenie rodziny Radia Maryja. Nie ma czegoś podobnego w świecie. Nie ma tak dużej liczby osób utożsamiających się, miłujących, wspierających często swoim wdowim groszem wspaniałe dzieła, o których tu przed chwilą mówiłem. Tak za wiele dziś dziękujemy. Może jednak przede wszystkim za ułatwienie i ułatwianie spotkania człowieka z Bogiem. To jest tak ważne, czego człowiek nauczy się kochać, bo jak uczył XV-wieczny filozof i wielki mistyk nadreński, kardynał Mikołaj Skuzy, co człowiek ukocha, tym się staje. Jeżeli ukocha Boga, ma prawdziwą szansę na przebóstwienie samego siebie. Jeżeli chcemy być dziećmi Boga, odpowiedzialnymi patriotami, prawdziwymi Europejczykami musimy nauczyć się mądrze kształtować naszą miłość. To właśnie w tym zadaniu służy pomocą Radio Maryja i wszystkie te stojące obok niego, gotowe do pomocy środki przekazu stworzone przez ojca dyrektora. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego jak obłok cię ogarnie. Tak mówił anioł, zapewniając Maryję, że Bóg będzie jej błogosławił i że warto, żeby do Boga odnosiła się z wiarą i zaufaniem. Niech ta myśl zakończy nasze rozważania. Niech niepokalana patronka Radia Maryja wyprasza naszej pracy swoje błogosławieństwo. Amen.